Więc pytanie, ja bym chciał, żeby sobie urzędnicy odpowiedzieli na pytanie, skąd się wzięły nielegalne upamiętnienia? Czy tylko z tego, że wszyscy Ukraińcy są nacjonalistami i negują państwo polskie, czy może zadziałały inne czynniki? Proszę spojrzeć na Sachryń. Od kilku lat są znane publikacje wskazujące na zorganizowany charakter pacyfikacji. Ale do dzisiaj w Tomaszowie są ulice osób dowodzących tymi akcjami. Więc jeżeli chcemy punktować stronę ukraińską, że jest pomnik Bandery, pomnik Szuchewycza, to po pierwsze nie do mnie, tylko do państwa ukraińskiego z takimi sformułowaniami. Drugie, wypadałoby rozliczyć się z kwestiami zbrodni na ukraińskiej ludności cywilnej dokonywanych przez oddziały polskiego podziemia i formacje wojskowe państwa komunistycznego. Wydaje mi się, że tu tkwi problem, że wrażliwość jest tylko w jedną stronę. Od 2013 roku, kiedy wszystkie instytucje państwa zostały w pewnym stopniu zaangażowane w kwestię wołyńską, tylko to dominuje. Natomiast po tej stronie granicy, podobnie jak pisze pan prezes Szarek w odniesieniu do Ukrainy, sprawcy nie zostali ukarani. Proszę mi nazwać jedno nazwisko sprawcy, dowódcy wojskowego, osoby odpowiedzialnej za pacyfikację, w których ginęły od kilkudziesięciu do kilkuset osób. Czy w niepodległej Rzeczypospolitej choć jeden został wskazany z imienia i nazwiska? Polecam dokumenty IPN-u odnośnie zbrodni w miejscowości Terka. Część z tych zbrodni, w ogóle IPN sam z siebie, jakby nie nasze wnioski, nie byłyby podjęte śledztwa. I wszystkie śledztwa podejmowane pokazują, że takie zdarzenia miały miejsce, ale za tym nie następuje. I pan mówi, że zaopiekować. Ja kilkanaście lat walczyłem o to, żeby w miejscowości Terka, w której po wojnie rozebrano cerkiew, uratowano zabytkową dzwonnicę. I rozmawiałem z księdzem rzymskokatolickim z miejscowości Solina, bo miejscowy dziennikarz powiedział, że ksiądz jest prodialogowy. Ksiądz mi przyniósł 10 książek i mówi, wie pan, ja nie mam nic przeciwko, ja nie jestem stąd, ja nie jestem uwikłany w pamięć wojny, ale ja mam wiernych, którzy na to się nie zgodzą, bo wierni przynoszą mi książki. I jak pan myśli, jakie to były książki? Większość Edwarda Prusa, byłego agenta SB, który od lat 80. eksploatował wątek polsko-ukraiński. Dopiero teraz pojawiają się książki, które pokazują lokalną historię. I gdzie w tym wszystkim są państwowe instytucje kultury? Nie ma ich. Jeżeli instytucja kultury w Przemyślu kilka lat temu nie chciała nam pozwolić na emisję telewizji polskiej, filmów dokumentalnych temu poświęconych, to pokazuje, że jest jakiś problem. I to nie jest tylko problem braku naszej wrażliwości, tylko wydaje mi się, że większość ma problem z akceptowaniem innego obrazu wydarzeń niż te, które się obecnie lansuje. Jak rozmawiamy o Wołyniu, rozmawiajmy o Wołyniu. Ale jeżeli rozmawiamy o tożsamości Ukraińców z tych terenów pogranicza, z których my się wywodzimy, to te opisy są trochę inne jak wołyńskie. I takie formułowanie zarzutów, a to jest stały element w odpowiedzi ze strony IPN-u i innych instytucji państwa, gdzie szuka się tylko przykładu złych działań po stronie ukraińskiej. Więc ja mam pytanie do pana ministra, czy może w końcu wysłać okulnik do instytucji państwa, że my jako obywatele polscy, mój ojciec i matka i dziadek nigdy nie byli obywatelami Ukrainy, nie odpowiadamy za decyzje władz samorządowych we Lwowie, Kijowie, rządu, MSZ-u ukraińskiego i tak dalej. Więc pytanie, kiedy, panie ministrze, siądziemy za stołem i porozmawiamy o konkretach? Bo jak ostatni raz byłem w Ministerstwie Kultury i rozmawiałem o pomnikach, no to mi się skarżono, że nie mają dokumentów. Czyli rozumiem, nie ma dokumentów, nie wiemy, kto jest inicjatorem, kto jest właścicielem i na wszelki wypadek nie robimy nic. Albo piszemy, że to byli zbrodniarze, tak? A mamy cały szereg miejscowości spacyfikowanych przez wojsko, gdzie ginęli cywilni ludzie. Więc wydaje mi się, że jeżeli chodzi o wrażliwość, to niech się każdy uderzy we własne piersi.
Dziękuję bardzo. Czy pan minister chciałby się jeszcze ustosunkować? Czy... Dwa wątki pan poruszył cerkwie. No to są pewnie bolesne, konkretne sytuacje w konkretnych miejscach, które pan wymienił, ale ja tylko zwrócę uwagę na to, że my właśnie realizujemy wielki projekt z funduszy europejskich odnowy cerkwi na wschodzie Polski dzisiaj, głównie drewnianych, bo one są rzeczywiście fenomenem. A rząd polski razem z Ukrainą wpisał cerkwie z Polski i Ukrainy krosowo po tej stronie granicy na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Natomiast panie Piotrze, no, tego faktu po prostu nie przeskoczymy. Państwo polskie, którego obywatelem jestem i ja, i jest pan, uznało oficjalnie w swoim dokumencie oficjalnym państwowym w postaci uchwały sejmowej, że to, co się zdarzyło na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej, a to była czynność dokonana przez konkretną organizację polityczną i konkretną organizację militarną, było ludobójstwem.
Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. Problematyka mniejszości narodowych i etnicznych w działaniach Komitetów Ochrony Pamięci, Walk i Męczeństwa. I tutaj jest taka propozycja, ponieważ członkowie komisji otrzymali wcześniej ten materiał przygotowany przez Instytut Pamięci Narodowej. Nie wiem, czy warto go powtarzać, chyba że pan dyrektor chciałby jeszcze coś dodać od siebie do tego materiału. Ewentualnie zaczynamy dyskusję.
Króciutko, bo tutaj w wypowiedziach dotychczasowych padało stwierdzenie, że to są wojewódzkie komitety. To jest oczywiście nawiązanie do stanu prawnego sprzed sierpnia 2016 roku, kiedy rzeczywiście były to komitety tworzone przy wojewodach. W ramach zmian ustawowych po likwidacji Rady Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa, no, ustawodawca zdecydował, że należy ten relikt poprzedniego systemu zachować w postaci komitetów oddziałowych tworzonych przy oddziałach Instytutu Pamięci Narodowej w terenie. Także to jest też o tyle istotne, że obszar działania czy aktywności tych komitetów nie pokrywa się z podziałem administracyjnym państwa. No poza tym system jest ten sam. To są organy społeczne, które są tworzone jako taki trochę konsultacyjne, stanowiące wsparcie merytoryczne dla prezesa i dyrektorów oddziałów. To tylko tyle.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Pan Piotr Dyma.
Jeżeli można, panie ministrze, tytułem polemiki. Ja mam pytanie, żeby jak rozmawiamy o kwestiach ludobójstwa, także żebyśmy sięgnęli do materiały IPN-u, i rozszerzoną definicję ludobójstwa. Według części prokuratorów IPN-u sprzed kilku lat część zbrodni popełnionych na cywilnej ludności ukraińskiej nosiło znamiona ludobójstwa, bo ludobójstwo nie stanowi ilość ofiar, tylko zamiar. I tak samo, nie wiem, czy pan pamięta w trakcie dyskusji sejmowej o Wołyniu.
Ale wróćmy do tego tematu. Bo
kwestia akcji Wisła była przedstawiana, że są prawnicy, którzy są w stanie udowodnić, że w rozszerzonej definicji ludobójstwa akcja Wisła mogła być działaniem ludobójczym. Jeżeli chodzi o Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci Walki wojewódzkie komitety, żebym nie popełnił błędu w nazewnictwie, otrzymaliśmy informację Instytutu Pamięci Narodowej na temat działalności poszczególnych i nie ma jakby tam wzmianki o tym, że był przedstawiciel naszej społeczności, pan Grzegorz Kuprianowicz, został odwołany. To po pierwsze. I chciałbym przedstawiciela IPN-u, my dostaliśmy, znamy pisma pana prezesa Szarka, ale uważam, że ta kwestia w sposób szczególny pokazuje problem funkcjonowania mniejszości narodowych w regionach. I druga rzecz, jako organizacja zwróciliśmy się i także przekazaliśmy do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wniosek o odwołanie z Rzeszowskiego Komitetu pana doktora Zapałowskiego, motywując ten wniosek, argumentując faktami, które pokazują, że działania pana doktora Zapałowskiego w tym konkretnym miejscu służą zaognieniu relacji polsko-ukraińskich. Kilka przykładów. Pan doktor Zapałowski publicznie proponował, by rozkopać upamiętnienie we wsi Pawłokoma odsłonięte przez świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego i prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenkę. Za wszystkie zdarzenia, które miały miejsce w Przemyślu, czyli atak na procesję, niszczenie pomników, publicznie w mediach publicznych, w naszym dzienniku, w telewizji Trwam, ale także w rosyjskim Sputniku, pan doktor Zapałowski oskarżał o to mniejszość ukraińską, że jest to prowokacja mniejszości ukraińskiej albo SBU. Przytoczyliśmy bardzo wiele przykładów działań, które są działaniami na szkodę państwa polskiego. W materiałach ABW tego typu media jak Sputnik czy instytucje jak CIS-EMO, grupująca obserwatorów, którzy mają legitymizować wybory na spornych terenach, na przykład w Abchazji albo w Naddniestrzu albo na Krymie, był zaangażowany tenże pan. Niestety pan prezes Szarek nie widzi w tym problemu. Dla niego jest to poza działalność pana Zapałowskiego, poza komitetem. Czyli angażowanie się w działania, które służą zaognieniu relacji polsko-ukraińskich na pograniczu, pomawianie obywateli polskich wręcz o zdradę, bo zarzucił nam współpracę z ukraińskim SBU, robienie tego publicznie nie jest kryterium do oceny. Natomiast jedno wystąpienie pana Grzegorza Kuprianowicza w Sachryniu, po pierwsze zmanipulowane, ponieważ bardzo często w tych wypowiedziach, zarówno listach pana prezesa Szarka, jak i urzędników państwowych, jak i pan wojewoda Czarnek też używał nieprawdy, tak? Odnośnie kto był organizatorem przedsięwzięcia, co padło w tym przemówieniu itd., itd. Więc mamy tutaj przykład, jak stosuje się podwójne standardy. Tak? Odwołano pana Kuprianowicza i w notatce jest wszystko gancegal. Tak? Nie ma przedstawicieli mniejszości w komitetach. Tematyka nie funkcjonuje. Z drugiej strony mamy przykład osoby, która była posłem na Sejm, eurodeputowanym, teraz była kandydatem z Konfederacji na posła. Jedyna kwestia, którą pasjonuje ta osoba, to jest pisanie o zagrożeniu ukraińskim. I ta osoba zajmuje się na wrażliwym terenie, na terenie, gdzie jest pamięć konfliktu, gdzie są ofiary, gdzie są sporne miejsca, gdzie jest zainteresowanie po jednej i drugiej stronie granicy. Ta osoba doradza instytucji państwowej w projektowaniu polityki pamięci. A więc powiem szczerze, że ja się nie dziwię, że ta polityka taka jest, jak są tacy doradcy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, myślę, że temat Komitetów Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa jest bardzo ważny w kontekście w kwestii upamiętnień, ponieważ są to komitety, które są ciałem społecznym, zabierającym głos i opiniującym te kwestie na wniosek prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Ich głos nie jest decyzyjny, ale jest głosem opiniodawczym. I stąd jest to bardzo ważne. I tutaj nasuwa się samo pytanie, czy Instytut Pamięci Narodowej nie widzi problemu w tym, że wśród członków tych komitetów, jak czytamy w notatce, nie ma przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych. Czy to nie jest problem? Oczywiście może paść odpowiedź, że nie zostali zgłoszeni, no ale i tutaj niestety jestem zmuszony przejść do tematu dotyczącego mojej osoby bezpośrednio. Warto zwrócić uwagę, że w Lublinie taki przedstawiciel mniejszości został zgłoszony. Ja nim byłem. Zostałem odwołany w sierpniu 2018 roku. Próbowałem wyjaśnić w korespondencji z dyrektorem Lubelskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej oraz z prezesem Instytutu Pamięci Narodowej, jakie były powody mojego odwołania. Dostawałem odpowiedzi, ale w tych odpowiedziach nie było odpowiedzi na to pytanie. Nadal nie rozumiem, dlaczego zostałem odwołany. Jeżeli powodem była moja wypowiedź w Sachryniu, to pojawia się pytanie, dlaczego ona była powodem odwołania mnie. Było prowadzone śledztwo prokuratorskie, właściwie dwa śledztwa prokuratorskie przez prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej oraz prokuraturę okręgową w Zamościu, którzy stwierdzili, że nie doszło do przestępstwa, nie dokonałem przestępstwa swoją wypowiedzią. Jeżeli mówimy o wrażliwości, no to z tego by wynikało, że wyrażenie przeze mnie ukraińskiej wrażliwości stało się najwyraźniej powodem odwołania mnie z tego komitetu. Tutaj pewną podpowiedzią może być chyba wypowiedź przewodniczącego Komitetu Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa przy lubelskim oddziale IPN-u, pana Waldemara Podsiadłego, pracownika Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, który stwierdził na posiedzeniu, gdy byłem odwoływany, że doktor historii powinien widzieć, co może mówić. Swoiste memento. Więc stawiam pytanie po raz kolejny dla Instytutu Pamięci Narodowej. Z jakiego powodu zostałem odwołany z Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Lubelskim Oddziale IPN? Kolejna kwestia. To znaczy, poza tym warto tutaj zwrócić uwagę, że porównując procedurę odwołania mnie z tego komitetu z procedurą odwołania wspomnianego przez pana Piotra Tymę, pana Andrzeja, doktora habilitowanego Andrzeja Zapolskiego, zastosowano to jakby inne kryteria. Jak możemy przeczytać w notatce, którą otrzymaliśmy, Komitet Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa przy Rzeszowskim Oddziale IPN-u, notabene tutaj można się też odnieść do pana uwagi na błąd, który popełniany był przez przedstawicieli mniejszości, jeśli chodzi o nazewnictwo. Używali starej nazwy Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa. Tak się składa, że w notatce przygotowanej przez Instytut Pamięci Narodowej jest użyty skrót WKOPWIM, czyli ten sam błąd. Podobnie w jednym z pism pana prezesa Jarosława Szarka dokładnie z 4 września 2019 roku jest użyte sformułowanie Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa, więc nie tylko mniejszości popełniają ten błąd, ale to jest akurat nieistotne. Komitet Ochrony Pamięci i Walki i Męczeństwa w Rzeszowie opiniował wniosek o odwołanie pana Zapolskiego i zaopiniował go negatywnie. Pojawia się kolejne pytanie, więc dlaczego lubelski komitet nie opiniował wniosku o moje odwołanie? Zwrócę uwagę na to, że w programie posiedzenia w dniu 30 sierpnia 2018 roku, który został zaproponowany przez dyrektora lubelskiego oddziału IPN-u, był punkt dotyczący opiniowania wniosku o odwołanie mnie. Ten punkt stał się bezzasadny, ponieważ w dniu, gdy się miało posiedzenie rano, prezes Instytutu Pamięci Narodowej podjął decyzję o odwołaniu mnie, o czym zresztą dowiedziałem się z ust dziennikarzy, wchodząc na to posiedzenie. Pytanie o standardy, podwójne standardy wobec mniejszości i wobec osób, które są przedstawicielami większości i bardzo stanowczo wypowiadają się na temat mniejszości. Pojawia się pytanie, czy moje odwołanie było też przejawem skuteczności działań pana wojewody Przemysława Czarnka. On mówił kilka miesięcy temu na posiedzeniu Komisji Wspólnej, pamiętamy to, jego obecność pewnością wszyscy, mówił, że będzie skutecznie podejmował działania. Czy to też był jeden z efektów jego skuteczności? Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze głosy w dyskusji? Pan Bernard Gajda.
Tak, trochę, żeby coś zrozumieć. Otóż jest w tym dokumencie, jest taki akapit czy rozdział upamiętnienie miejsc walk i męczeństwa związanych z mniejszością niemiecką. I znajduje tam pod punkcie czwartym pozytywna opinia w sprawie powstania tablicy upamiętniającej Georga Johanna Friedricha von Hassela, przedwojenny badacz historii Mrągowa w Mrągowie, wniosek Urzędu Miejskiego w Mrągowie. I w punkcie szóstym pozytywna opinia w sprawie upamiętnienia za pośrednictwem tablicy Maxa Poluxa Tepena 1822-1893 badacza historii Mazur na budynku dawnego gimnazjum. No i moje pytanie jest takie, czy takie tablice wymagają zgodnie z przepisami zgody IPN-u? Kogoś, kto działał w XIX wieku na terenie Prus Wschodnich i był badaczem historii Mazur? Czy to jest nadgorliwość kogoś, kto chciał taką tablicę np. tego Urzędu Miejskiego? Czy to jest wymóg prawa? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Jeśli nie ma innych głosów, bardzo proszę pana dyrektora o ustosunkowanie się.
Może najpierw odpowiem na ostatnie pytanie, bo jest krótsze. Oczywiście zakres naszej działalności merytorycznej związany jest z upamiętnieniami walki męczeństwa. Także w przypadku tych dwóch tablic dotyczących postaci działających w wieku XIX, no, nie jest to wymóg ustawowy. No, tym niemniej, jeżeli otrzymaliśmy zapytanie, no, każdy organ administracji, czy każda organizacja, nawet i każdy obywatel prywatnie może nam jakieś pytanie zadać odnośnie naszego stanowiska, opinii, no to tutaj też taką opinię wyraziliśmy, oczywiście pozytywną. Tu też chciałem skorygować, że Instytut nie jest organem administracji państwowej, więc nie wydaje żadnych zgód, zezwoleń, decyzji, tylko przedstawi opinię merytoryczną, a ewentualne zgody, decyzje wydaje właściwy organ administracji, czy to państwowej, czy to samorządowej. Jeżeli chodzi o kwestię funkcjonowania komitetów oddziałowych, to rzeczywiście siła przyzwyczajenia, to te wojewódzkie się pojawiają co jakiś czas, ale to korygowałem, żebyśmy mieli jasność formalno-prawną, nie jako jakiś tam zarzut czy pretensje, bo sami się czasami mylimy. Natomiast komitety utrzymano, tak jak wspomniałem, na zasadzie analogii do poprzedniej ustawy o Radzie Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa. Nie są to organy Instytutu Pamięci Narodowej. To nie jest, nie są to komórki w strukturach Instytutu, nie ma żadnej zależności służbowej pomiędzy członkami komitetów, którzy prowadzą swoją działalność społecznie, a władzami, czy to oddziału, czy centrali Instytutu Pamięci Narodowej. Procedura jest taka, że członków komitetów powołuje prezes na wniosek dyrektora właściwego oddziału i również na wniosek dyrektora oddziału odwołuje. Tak to funkcjonuje formalnie w trybie opisanym w ustawie. Prezes nie narzuca tematów czy zagadnień, którymi zajmuje się dany komitet, nie cenzuruje też w żaden sposób jego aktywności. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie dotyczące członkostwa w tych komitetach pana przewodniczącego, no i pana doktora Zapałowskiego, to pan prezes zajął stanowisko na piśmie. Ja nie będę w tym miejscu tego stanowiska komentował.
Dziękuję bardzo za wypowiedź. Pan Piotr Tyma.
Pozwólcie Państwo, że przeczytam fragment z Przeglądu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. To jest wydawnictwo Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W artykule pani Joanny Darczewskiej Środki aktywne jako rosyjska agresja hybrydowa w retrospekcji zaznaczono na stronie 4067, że organizacja CIS-EMO jest zaliczana do rosyjskich podmiotów operacji i projektów specjalnych. Tak samo medium zwane Sputnik. Jeżeli Państwo zrobicie prostą operację i w Google wrzucicie Sputnik i Zapałowski, ten pan jest rekordzistą tego. I jeszcze raz mówię, jak to jest problem tylko dla mnie, to ja sobie z nim poradzę. Natomiast ja mam pytanie, jakie kryteria obowiązują w instytucji, która nie tylko się zajmuje przeszłością historyczną, ale także projektowaniem polityki pamięci obecnie. Bo w zarzutach do pana Kuprianowicza padły takie sformułowania, że on powinien przedstawić te fakty, o których mówił w Sachryniu, w odpowiednim kontekście historycznym. Tak? Pan prezes też pisze, że nierozliczenie sprawców, niedostateczne zadośćuczynienie ofiarom, dziesięciolecia milczenia, zacierania śladów i rugowania pamięci o przelanej krwi i cierpieniu niewinnych. Chciałem zaznaczyć, że w okresie PRL-u od 1953 roku ukazywały się wspomnienia sowieckich dowódców partyzanckich, w których wspominano o zbrodniach ukraińskich. W latach 60. w masowych nakładach ukazywały się książki ukazujące obronę Przebraża czy Cybulskiego Czerwone Noce. Tematem tabu była całkowitym akcja Wisła i zbrodnie na ukraińskiej ludności cywilnej dokonywane przez formacje komunistyczne. Natomiast teraz mamy do czynienia z sytuacją, że w rocznicę akcji Wisła przedstawiciele IPN-u zajmują się gloryfikowaniem akcji Wisła. Tym samym zajmuje się członek Komitetu Rzeszowskiego, pan Zapałowski. Więc moje pytanie jest jakby cały czas stałe. Czy to nie jest problem trochę szerszy niż tylko mniejszości ukraińskiej? Bo jak rozumiem, IPN